No i to jest takie troszeczkę błędne koło, gdzie ludzie myślą, że goniąc za tym zmęczenie cokolwiek zyskają, a tutaj musimy spojrzeć na to z drugiej strony, czyli ja zawsze patrzę, jak minimalną efektywną dawką jestem w stanie osiągnąć jakikolwiek rezultat. Czyli szukam sposobu, który przy minimalnym nakładzie pracy da mi możliwie największe odzwierciedlenie w postaci wyników.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Lead Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Cześć, witam Was w nowym odcinku podcastu i zanim przejdę do zapowiedzi mojego gościa, krótka informacja dla Was. Jeśli macie ochotę przyspieszyć swoją regenerację i skorzystać z rozwiązań inspirowanych inteligencją tylko i wyłącznie natury, to od tego odcinka macie możliwość nabyć suplementy SoulFlab z najwyższą możliwą zniżką 12%, której nigdzie indziej nie znajdziecie. Hasło, które musicie wpisać, to Elite Mentality 12, a więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.soulflabs.eu. I przechodząc do mojego dzisiejszego gościa, którym jest Maciej Bielski, czyli jeden z najlepszych specjalistów przygotowania motorycznego w Polsce, szkoleniowiec Maurich Training Center, autor bloga You Got To Be Strong, właściciel i założyciel CrossFit Trójmiasto oraz autor artykułów w wielu czasopismach branżowych jak Body Challenge, Men's Health czy Women's Health. Maciek pracuje z zawodowymi sportowcami takich dyscyplin jak MMA, brazylijskie jiu-jitsu, kitesurfing czy koszykówka, a jego bardzo szeroka wiedza pozwala mu podejść do treningu niezwykle świadomie i holistycznie, o czym możecie przekonać się właśnie w tej rozmowie. Cześć Maćku.
Witam.
Maćku, wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do mojego odcinka, a chciałbym z tobą...
To dla mnie raczej zaszczyt, patrząc kto był przedmówcą, jeśli o to chodzi i to jakie persony to były.
Bardzo się cieszę tym bardziej. Chciałem z tobą porozmawiać w głównej mierze o tym, jak sami my jako sportowcy możemy maksymalizować nasz trening fizyczny, który jest, no nie ukrywam, kluczowym czynnikiem, w którym możemy odnosić sukcesy jako sportowcy.
No, tym się poniekąd zajmujesz.
Tak, czyli w dwóch słowach po prostu jak trenować świadomie, mądrze, ale również też jak trenować więcej i jak przekraczać te granice w treningu, które wydają nam się nie do przekroczenia, bo gdzieś tam to też jest nasza taka istota. No i na początku, Maćku, chciałem nawiązać do takiej tendencji, która mnie interesuje, bardzo ogólnikowej, gdzie z roku na rok widzimy tak naprawdę coraz nowsze metody, dzięki którym możemy stawać się bardziej świadomymi zawodnikami, a co za tym idzie zwiększać wyniki sportowe, bić rekordy, wyglądać lepiej, rzucać dalej, biegać szybciej i tak dalej. I zastanawiam się, gdzie uważasz, jest taka granica, w której nasze ciało nie jest w stanie w ogóle tego przekroczyć.
Granica jakakolwiek będzie tak naprawdę mocno indywidualna, ponieważ tutaj cały problem jakby zaczyna się w tym momencie, kiedy zawodnik poprzez ilość pracy przekracza swoje zdolności regeneracyjne, ponieważ nasze ciało ma jako taką jedną bateryjkę na każdy rodzaj stresu. Czy to będzie praca zawodowa, czy to będzie, nie wiem, ktoś w rodzinie nam zachoruje, czy pies się nam zżyga w nocy, tak, obojętnie. Każdy stresor nasze ciało odbiera niemalże jednakowo, ponieważ jest to obciążenie dla kilku różnych układów, tak? Układu nerwowego, układu hormonalnego, układu ruchu. Wysiłek fizyczny w tym przypadku nie jest w żaden sposób inny i granica, jaka tutaj jest, tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie zacierana przez to, do jakich środków odnowy biologicznej mamy dostęp. Nie mówię tu o farmakologii, mówię tu stricte o...
O tym jeszcze porozmawiamy.
Okej. Okay. Mówię stricte o odnowie biologicznej, czyli jak jesteśmy w stanie maksymalizować przejście między dwoma różnymi tak naprawdę sposobami, trybami pracy naszego układu nerwowego, czyli przejście między układem współczulnym a przywspółczulnym. Bo im szybciej, im lepiej jesteśmy w stanie przełączyć się właśnie w ten tryb letargu, regeneracji, tym lepiej dla naszego ciała, ponieważ ono wtedy maksymalizuje swoje zasoby w syntezie nowych białek, w regeneracji uszkodzonych komórek, w włączeniu procesów naprawczych. I to tak naprawdę daje wtedy duży, duży przeskok, jeśli chodzi o tego kogoś, kto radzi sobie ze stresem, jakbym to nazwał ogólnikowo treningowym, albo nie.
To też bardzo mądrze powiedziałeś o takiej bardziej strony fizjologicznej, bym powiedział, ale myślę, że obserwuję taki wzrost świadomości, myślę, gdzie też pokazują
to
takie
cieszy, na szczęście.
Trendy w fitnessie, gdzie no, taki trening funkcjonalny jest bez wątpienia na topie, a jeśli mówimy o wysokiej rangi sportowca, to też może powiedzieć, że wdrażają oni takie alternatywne systemy treningowe, takie jak yoga czy pilates wśród zawodników rugby, czy na przykład, no ciekawy przykład Conora McGregora, który gdzieś tam przed walką...
Z portalem pracując na przykład nad tym movement i tak dalej.
Tak, tak. Czyli właśnie przy walce z Diasem się okazało, że właśnie korzystał z movementu na bazie właśnie, tak jak powiedziałeś, filozofii i do portala, to co też jest takim modnym nurtem, można powiedzieć, teraz, to ale to też wypływa się... z tego, że jest zwiększona świadomość,
tak,
prawda?
Tak, ale to wywodzi się wszystko z dwóch tak naprawdę, nazwijmy to szkół, jakby para gimnastycznych, gdzie pierwszą z nich jest klasyczna joga, która ma x tysięcy lat i tu nie oszukujmy się, dużo nowego nie wnieśliśmy od tej pory jako ludzie.
Teraz jest aerial yoga na hamakach, hot yoga.
No wiadomo, tam jest 13 tysięcy różnych odmian, jeśli o to chodzi, w zależności pewnie od koloru gaci jeszcze, jakie się ubiera.
Tyle się lepiej sprzedaje.
Dokładnie. A druga rzecz to jest gimnastyka naturalna, którą profesor Romano z Brazylii jakiś czas temu, można powiedzieć, wrzucił do świata fitnessu. Gdzie ja osobiście, jak trenowałem przykładowo brazylijskie jiu-jitsu, z tym miałem styczność bardzo dużą i później tak oglądałem to, co się dzieje na internetach i patrzę, ale przecież to już było, ja to znam, tak? To jest stare jak świat. I teraz powrót do wszystkich tych, można powiedzieć, korzeni, gdzie wcześniej się z tego ludzie śmiali, bo robiliśmy to w podstawówce na rozgrzewkach, jak chodziliśmy pajączkiem, czworakowaliśmy i tak dalej. Teraz nagle każdy to robi w fitness klubach, bo to jest trening funkcjonalny. Więc poniekąd zatoczyliśmy kółko, ale na pewno zwiększyła się świadomość, co tego typu ruchy nam dają.
Można powiedzieć, że też crossfit się wywodzi właśnie z takiego nurtu.
Nie ma się co oszukiwać.
Bo crossfit jest gdzieś tam filozofią, która została stworzona na bazie ruchów, które oczywiście już wcześniej istniały.
Tak, ja to zawsze klasyfikuję jako system, który łączy ze sobą trzy główne, nazwijmy to, dyscypliny sportowe, czyli elementy zawierające się z gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki i podnoszenia ciężarów. I tak ja ogólnie zawsze charakteryzuję crossfit, jeśli ktokolwiek Jasne. Zielony się o to pyta.
Jasne. A powiedz mi, czy przy przygotowaniu fizycznym, twoim zdaniem, warto w ogóle korzystać z takich różnych systemów treningowych jako takie treningi uzupełniające?
Tak, tutaj trzeba patrzeć na celowość, czyli czy użycie danego systemu, danej szkoły będzie miało jakiekolwiek przełożenie na to, z czym zmaga się konkretny sportowiec. Więc w tym przypadku, gdzie nie wiem, dajmy na to, ty grałeś w rugby, tak? Zastosowanie technik jakichś relaksacyjnych, typu właśnie zajęcia z jogi, ma jak najbardziej dobry wpływ, ponieważ to będzie działało poniekąd też a fizjologicznie, b psychologicznie. Fizjologicznie, ponieważ w trakcie wysiłku jesteście nastawieni na dużo zrywów, mocną pracę, duży kontakt fizyczny, tak, pracę dynamiczną, a tam macie całkowite przeciwieństwo tego, więc znowu wracam do tego pierwszego aspektu, o którym mówiłem, czyli przełączenia się między jednym a drugim trybem pracy układu nerwowego. To będzie dawało fajną równowagę i też między innymi wspierało braki w elementach, które mogą powstawać, jeśli nadużywamy tylko jednego systemu.
Powiedz mi w takim razie, Maćku, jeśli jesteśmy już przy treningu fizycznym. Bardzo ogólnikowo zadam pytanie, przejdziemy gdzieś tam, myślę sobie, od takiego ogółu do szczegółu, ale chciałbym, żebyś powiedział tutaj, w jaki sposób trenować, żeby uzyskać najwyższe efekty i rezultaty, czyli na jakich czynnikach powinniśmy się skupić.
Pierwszą sprawą będzie baza fizyczna, jeśli chodzi o nasze zdolności motoryczne, czyli poziom siły relatywnej, czyli odniesienie tego, ile kilogramów dźwigam względem mojej masy ciała. Tutaj współczynniki powinny być jak najwyższe, czyli im wyżej ktoś tutaj notuje, tym ma większy potencjał. Dalej powinniśmy jak najbardziej maksymalizować to, co daje nam nasze ciało, jeśli chodzi o zróżnicowanie włókien mięśniowych, czyli nie możemy zapominać o pracy szybkościowej, która niekiedy jest źle rozumiana przez trenerów, gdzie wrzucają ćwiczenia, które mają taki charakter, ale są one robione w zbyt dużej ilości, z zbyt krótkimi przerwami, co niestety skutkuje adaptacją tylko kondycyjną, a nie szybkościową, a to znowuż zwiększa nam potencjał, bazując dalej na sile. No i na sam koniec mamy pracę kondycyjną, jakąkolwiek byśmy tego nie nazywali, przygotowanie metaboliczne, gdzie ono powinno być dostosowane bezpośrednio, moim zdaniem, do charakteru, nie wiem, aktywności fizycznej, w której będziemy, że tak powiem, startować czy się zajmować nią ogólnie.
Okej, więc powiedziałeś tak, aby pozwolić sobie na objętość treningową i taką intensywną, to tak jak powiedziałeś, musimy mieć tą bazę siłową. Zresztą tak. Twój projekt też nazywa się Yoga to be Strong, czyli Dokładnie. Trzeba być silny po prostu. Czyli też każdy okres przygotowawczy powinien zawsze rozpoczynać się od tej bazy siłowej?
Kiedyś profesorowie, fizjologowie i tak dalej, trenerzy, nazwijmy to ogólnie starej daty, wciskali każdemu pewien, powiedzmy, priorytet, jakim była wydolność. Początkowo. Różnica tutaj jest jedna i jest bardzo prosta, że ta wydolność była budowana niestety często na tylko i wyłącznie założeniach potencjału fizjologicznego, który opierał się na pułapie tlenowym. I tutaj mamy jeden duży, bardzo duży błąd, nazwijmy to, ponieważ ta praca była zazwyczaj oparta na długich dystansach, biegania przełajów, 40 minut biegu, 60 minut biegu i tak dalej, i tak dalej. Nie mam nic przeciwko, żeby coś takiego się pojawiało raz na jakiś czas. Ja na przykład na studiach na akademickim poziomie tam trenowałem judo i tam walka trwa 5 minut plus ewentualne 3 minuty dogrywki i takie bieganie 40-50 minut nijak się ma do rodzaju, że tak powiem, zaangażowania metabolicznego w trakcie takiego wysiłku, więc nawet jeśli mielibyśmy tu kogoś przygotowywać w taki sposób, no to bazujemy na tym, z czym on się ma spotkać. I tu bazowanie na wydolności właśnie przez długi czas pracy niestety powoduje jedną fizjologiczną zmianę, której nie da się cofnąć, a mianowicie włókna szybko kurczliwe zaczynają nabierać charakterystyki wolno kurczliwych i tym samym nasz cały potencjał spada niestety, ponieważ jeśli mamy brać udział w dyscyplinie, która ma charakter szybkościowo-siłowy, niech to będzie nawet nie tenis ziemny, tak, gdzie są non-stop zrywy, starty, to ten zawodnik musi być jak najbardziej eksplozywny i mieć wytrzymałość mocy i wytrzymałość szybkościową, a nie wydolność ogólną tlenową, która będzie dobra dla maratończyka czy dla triatlonisty w tym wypadku.
To, co mówisz, właśnie jest takie typowe dla takiej starej szkoły, bo sam kiedyś byłem niestety przeorany przez te wszystkie systemy, gdzie jakby musiałem bez sensu biegać po 40-60 minut i zastanawiałem się, jaki jest tego głębszy cel. Tak. Oczywiście jak byłem juniorem, to zawsze gdzieś tam każdy obóz rugbowy właśnie był gdzieś tam...
Chodzenie po górach godzinami.
Tak, dokładnie. Wejście tam na, no już nie pamiętam, gdzie tam wchodziliśmy, tam na halę gąsienicową w bieganie, prawda, więc jakby te wszystkie gdzieś tam przygotowania to niestety, można powiedzieć, poszły psu w dupę, bo to rzeczywiście no nic nie gdzieś tam nie miało żadnego znaczenia pod kątem naszego przygotowania, no ale niestety ta...
Na pewno miało małe przełożenie.
Tak, ale właśnie to jest ta kwestia właśnie tej świadomości, która gdzieś tam myślę, że...
Teraz jest zupełnie inaczej, bo no specjaliści z głównie Stanów Zjednoczonych, po tym jak powiedzmy zimna wojna się skończyła, tam żelazna kurtyna opadła i te mózgi zaczęły wymieniać informacje właśnie, lub te skrypty wszystkie rosyjskich fizjologów poszły w ręce Amerykańców, no to ta świadomość znacząco wzrosła i stąd mamy wysyp ludzi, którzy zajmują się tym na dużo, dużo wyższym poziomie i też no nie ma się co dziwić, tak? Spójrzmy, jakie wyniki osiągają zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych w wielu, wielu dyscyplinach, tak? A jakie mają wyniki ludzie, którzy byli tym systemem, co my karmieni, tak? Jesteśmy o klasę, jak niekiedy o dwie niżej. Wiadomo, zdarzają się wyjątki, takie jak na przykład nasza świetna reprezentacja lekkiej atletyki, która no ma niesamowity teraz sezon, patrząc na ostatnie ich wyniki i oby tak dalej.
Dokładnie,
ale też nie oszukujmy się, to nie są ludzie, którzy byli trenowani tylko i wyłącznie tamtymi starymi metodami, tylko coś musiało się na pewno zmienić.
Maćku, chciałbym też rozpocząć taki temat przygotowania fizycznego właśnie od takiego, myślę, że podstawowego zagadnienia, czyli programowania treningowego, bo każdy może mieć inne założenia programowe, ale jeśli chodzi o programowanie, ale jeśli byśmy mogli porozmawiać o takich filarach, czyli w jaki sposób powinniśmy programować nasze treningi, by spełniały w najwyższym wymiarze nasze założenia treningowe.
Okej, okay, no pierwszą rzeczą, przynajmniej na którą ja zwracam uwagę, a tego się uczyłem od ludzi dużo mądrzejszych od siebie, no to jest rzeczywistość, z jaką się spotykam, kiedy mam na oku, czy tam na myśli jakiegokolwiek podopiecznego, czyli wszystkie czynniki zewnętrzne muszę brać pod uwagę, żeby zmieszać je poniekąd razem i dopiero na bazie tego określać ilość jednostek treningowych, ich intensywność i tak dalej, czyli A, poziom, z jakiego startujemy, B, historię urazów, C, czas, jaki możemy poświęcić tak naprawdę na tą świadomą aktywność fizyczną. Więc tu podstawa jakakolwiek...
I te rady już myślę, że są wystarczające dla 90% trenerów personalnych, którzy dają ci programowanie wydrukowane z internetu.
Tak, tylko mało kto właśnie patrzy niestety na to mocno indywidualnie. Ja się przyznam bez bicia, ja prowadzę ludzi też online. Mam takich klientów 25, może 30. Nie jestem.
Ale przecież robisz research, tak? I ktoś się
wypełnia. Tak, tylko że przygotowanie dla mnie do takiego planu to jest tydzień, dwa, gdzie ja zbieram zarówno wywiad plus wideo od takiego człowieka, i dopiero wtedy to ma rację bytu jakąkolwiek, a nie jak niektórzy, nazwijmy to, celebryci trenerzy, no ślą plany na zasadzie kopii w klej, tak? I to jest przykre, zarówno dla takiego człowieka przynajmniej powinno być, bo to godzi w jego sumienie i etykę pracy, z drugiej strony też dla takiego potencjalnego klienta, który nabywa, ba, od eksperta coś, rzekomego eksperta, a dostaje tak naprawdę to samo, co on wymyślił, nie wiem, tydzień, dwa temu i rozsyła 50 albo jeszcze więcej osobom, tak?
Jasne, a co myślisz w takim razie o programowaniach wśród zawodników CrossFit, gdzie jest ciężko periodyzacja nawet...
To bym się nie zgodził, czy jest ciężko periodyzacja.
Ja mówię bardziej o zawodniczych programowaniach, gdzie to oddzielenie tego okresu przygotowawczego od okresu startowego, myślę, że...
Znaczy to będzie podejście jakiejś szkoły periodyzacji będziemy używać, ponieważ Crossfit sam w
chodzi
sobie...
Chodzi mi bardziej o ten ekstremalny rodzaj wysiłku, bo
dostajesz
bodziec w postaci treningu siłowego, interwałowego, wytrzymałościowego, jeśli chodzi o metcony, tak? Więc jakby tutaj bardzo łatwo jest no takie, wiesz, overtraining, tak? Czy
Crossfit
takie...
sam w sobie moim zdaniem powinien być oparty, jeśli mówimy o ludziach, którzy trenują rekreacyjnie, o założenia planowania sprzężonego tudzież równoległego, czyli jednostka...
Mógł to rozszerzyć tą
tak,
kwestię.
Jednostka o danym charakterze raz w tygodniu. I przykładowo taki Zenek, Gienek, Franek czy tam Krysia, która przychodzi do klubu, powinna mieć możliwość spotkać się z innego rodzaju charakterem treningu na każdym dniu treningowym. Czyli nie za każdym razem niech to będzie skill, siła, metcon na każdej jednostce, tylko niech to będzie jedna jednostka poświęcona bardziej na trening siłowy, jedna jednostka mocniej oparta na kondycyjnym przygotowaniu, jedna jednostka oparta mocniej na przygotowaniu jakimś umiejętnościowym, gdzie będzie to praca na niższej intensywności, wyższej objętości pod względem powtarzalności ruchu.
Czyli filozofia programowania przez CrossFit HiQ może by.
Tak i
oni
nie.
Oni w ten sposób chyba.
Tak, tam u nich jest podobne założenie i to się bardzo dobrze sprawdza u osób, które trenują rekreacyjnie pod warunkiem tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Dobrania i utrzymania częstotliwości. Czyli mam pewność, że w te same dni, które mam oparte, że tak powiem, na swoim jakimś tam tygodniu treningowym, jestem za każdym razem na sali i korzystam z tego, co ma być, tak? Wtedy to ma rację bytu. W przypadku zawodników również tutaj musimy pójść w periodyzację sprzężoną, ale użyć tak zwanego systemu zakładkowego, czyli gdzie jakbyśmy jednostkę treningową rozpisali sobie, rozrysowali właściwie jako prostokąt, no to mamy w niej 3-4 dachówki, tak bym to powiedział, które się nakładają na siebie, bo jest płynne przejście między jednym segmentem treningu na następny segment treningu i w tym wypadku dostosowanie, ile dana dachówka poświęcona konkretnej zdolności motorycznej czy konkretnemu charakterowi, że tak powiem, bodźcowania na treningu zawiera miejsca, będzie dostosowane względem kalendarza startowego. Czyli jeśli wiem, że mam tak zwany okres przygotowawczy, no to załóżmy, mając 5 jednostek treningowych w tygodniu, chciałbym, żeby tyle ludzie robili.
To niemożliwe, możesz 50 albo 15 to jest.
Wiadome. No to w tym wypadku niech będzie dzień A, dzień B, gdzie one będą miały zamienną charakterystykę, przykładowo dzień A zaczynający się od ćwiczeń na moc, potem coś na siłę i potem wysiłek kondycyjny, ale w charakterze szybkościowym. I w dniu następnym przykładowo zamieniamy to, czyli zaczynamy od elementów szybkościowych, przechodzimy przez elementy kondycyjne i na koniec dodajemy coś siłowego w formie pracy, nazwijmy to akcesoryjnej, która będzie miała za zadanie pobudzenie jakiejś hipertrofii, żeby nie było kontuzji.
Czyli jeśli ty byś programował dla takich profesjonalnych zawodników, to właśnie w taki sposób byś to robił.
Tak.
Bo gdzieś tam ja obserwuję taki ten, gdzie rzeczywiście okej, masz ten element siłowy, masz tą pracę interwałową, ale masz też do wykonania 3-4 metcony i ta objętość jest rzeczywiście, to jest taki model Hoopera. Właśnie o to też mi chodziło, że ciężko jest to sperioryzować, że na podstawie tych programowań, które obserwuję, to gdzieś tam to jest wszystko tak pomieszane, jakbyśmy gdzieś tam właśnie...
Czy tam osoba moim zdaniem wprawna, bo ja się przyznam bez bicia, że nie zaglądam po prostu w te plany, czy to jest, nie wiem, Bergeron, czy to jest Opex, czy to jest cokolwiek innego. Ja po prostu na to nie patrzę, bo ja robię swoje, tak? Ale...
A na pewno jakichś zawodników?
Czy... Prowadziłem jednego chłopaka z Warszawy, który startował na jakimś tam wyższym poziomie, Karol Rosa, i bardzo dobrze mu szło. De facto nie pracowaliśmy długo. Nie wiem, czy on się wycofał jakby z tego, bo też wiem, że ma pracę dosyć stresującą, bo jest wojskowym, jeśli
tak,
dobrze pamiętam.
Tak, chyba kojarzę w CrossFit Mokotów zresztą chyba. Ten
tak.
I trójbojowe były bardzo mocne.
Tak, i chłopak no generalnie po pierwszych 6 tygodniach zrobił progres z 200 na 210 na przysiadzie, więc... Jest to naprawdę sporo, zwłaszcza przy takich cyfrach, nie oszukujmy się, a nie robił nic super ciężkiego, tylko ja nastawiłem go na to, żeby on mógł więcej wypoczywać po tych treningach, a nie zajeżdżać się, jak to niestety ma większość teraz, no nie oszukujmy się, ale w tych wszystkich planach. Ja nie jestem głupi, może nie wyglądam na super inteligenta, ale...
Masz okulary, więc całkiem jest okej.
Jest plus, tak? Zresztą jak tutaj mój szanowny prowadzący. Więc ja robiłem doktorat z biochemii, ja wiem, jakich rzeczy potrzeba, żeby coś takiego wytrzymać, tak? I nie oszukujmy się tutaj, no, jeśli by rzeczywiście te testy, które są rzekomo przez CrossFit HQ robione na tych zawodach wyższej rangi, były puszczone po wszystkich zawodnikach jednakowo, no to nie oszukujmy się, ale te twarze, które są gwiazdami, ikonami i na nich są oparte reklamy, by bardzo szybko znikły.
Zapytam się ciebie też o takiej stronie biznesowej. Czy sam nie chciałeś się zająć tym takim programowaniem na większą skalę? Bo tych osób, które programują w Polsce właśnie treningi CrossFit, jest Wprawdzie one są, ale jest ich, można ich wymienić na palcach jednej ręki. I to jest, myślę, na takiej fali wznoszącej, jeśli chodzi o popularność crossfitu w Polsce, to jest, myślę, że ciekawe takie zagadnienie, które, myślę, brakuje ludzi, może, którzy rzeczywiście gdzieś tam też mają taką fajną bazę i
jak do tej
i
pory
i potrafią się tym dzielić.
Pracowałem raczej z ludźmi indywidualnie, aczkolwiek widzę pewne ograniczenia w tym, nie oszukujmy się, zarówno czasowe, jak i też stricte biznesowe, skoro tak mamy to nazywać, ekonomia, nie oszukujmy się. Tak, będę ruszał z takim projektem, tu się mogę od razu, że tak powiem, wystrzelić przed czasem i pochwalić, tak, jak nazwa zresztą ogólnie tam mojej strony You Got To Be Strong, że tak powiem, będzie się trzymać i jeśli ktoś będzie chętny, to oczywiście, że przyjmę takiego człowieka pod
Mówisz
sobą.
O programowaniu...
Nazwijmy to masowym, okay. Tak, tak.
Ale jesteśmy stricte w crossficie, rozumiem?
Tak, tak, okay. Tak. Owszem, okay, też będzie taka zakładka, bo nazwijmy to, podzielę to po prostu na 5 różnych modułów względem tego, co kto będzie chciał w tym wypadku ze sobą robić i tyle.
Super, i będziesz się chciał skupić właśnie na tym, co powiedziałeś.
Tak.
Prawda? Okej, okay, super. Idąc dalej, w takim razie bym powiedział troszeczkę bardziej przyziemnie, bo no nie ukrywam, że może nie każdy słuchacz może interesować się dość takim, myślę, że skomplikowanym tematem właśnie, jakim może być programowanie treningów. I żeby każdy mógł wynieść coś dla ciebie, czyli gdzieś tam już mając to programowanie treningowe nad naszym przygotowaniu, chciałem iść dalej, czyli wchodząc już na salę treningową, mając programowanie w celu wykonania danej jednostki treningowej, zaczynamy od pierwszego elementu, jakim jest rozgrzewka.
Tak jest.
No i właśnie, i czym powinna ona się charakteryzować, ale nie rozgrzewka, tylko dobra rozgrzewka i na jakie etapy powinniśmy ją podzielić?
Ja prowadzę to od lat w systemie, no to mówię, trzyliterowym AMP, czyli jest aktywacja mięśni tych, które będą głównie używane, mobilizacja układu ruchu dostosowana pod to, co będzie się na danej jednostce treningowej znajdować i pobudzenie układu nerwowego, żeby to wszystko można było spiąć szybko i, że tak powiem, wejść od razu na obroty. Z tym, jak pracuję z ludźmi, jak uczę ludzi na szkoleniach i tak dalej, taka rozgrzewka zajmuje 7 do 10 minut. I nie powinna też moim zdaniem więcej, bo no fizjologiczną granicą też dla osób, które nie są ani mocno wytrenowane, albo też pracują na bardzo wysokiej intensywności, jest poniekąd 40-50 minut i to wszystko jednak trochę siada. Więc jeśli zbyt dużo czasu poświęcam w tym momencie na sam element przygotowania do treningu, jak to niekiedy niektórzy mieli ostatnimi czasy w nawyku, gdzie kładli się na jakichś różnych wałkach, piłkach i tam się brędzlowali przez 15-20 minut, jednocześnie przełączając też układ nerwowy na nie pobudzenie, tylko rozluźnienie, a potem chcieli osiągać nie wiadomo jakie wyniki, no to w tym wypadku trochę było to nietrafione.
Czyli skupiamy się na aktywacji mięśniowej, tej mobilizacji układu ruchu, ale gdybyśmy też mogli powiedzieć kilka słów takiej praktyki, czyli czy masz może jakieś tipy, jak możemy zrobić to najefektywniej, najszybciej? Mówię o konkretnych elementach, które
Jasne, zawsze zawieram elementy te, które pobudzają łańcuch posturalny, czyli te wszystkie mięśnie, które pomagają nam utrzymać pionową postawę, to jest raz. Czyli to będą od dołu lecąc, powiedzmy, łydki dwugłowe, pośladki, czworogłowe, coś na pewno na biodra, zarówno żeby je rozruszać i troszeczkę aktywować, mięśnie brzucha i mięśnie ustalające łopatki. I te elementy pojawiają się u każdego mojego podopiecznego, zawodnika i tak dalej, nieważne czy ma 50 parę lat, czy ma 20 parę lat i gra zawodowo w piłkę nożną.
Gdybyśmy poszli w jakieś takie...
Konkretne ćwiczenia?
Tak, konkretna twoja rozgrzewka gdzieś tam ulubiona, jeśli moglibyśmy gdzieś tam sobie to zobrazować i zobaczyć, jak to wygląda właśnie u ciebie.
Dobra, no to zaczynając, bardzo często wrzucam pozycje wszystkie niskie, czyli czy to będzie leżenie przodem, tyłem na początek. Przykładowo niech to będą aktywowanie mięśni wszystkich ustalających łopatki, czyli literki I, V, T, przenoszenie ramion tam w formie aniołka, czy tam swimmera, jakkolwiek by tego nie nazywać. Tak, z tego przechodzę do wyższej pozycji, jaką jest klęk podparty. Mając od razu rozgrzane te mięśnie, zaczynam mobilizować odcinek piersiowy kręgosłupa. Z tego przechodzę na mięśnie brzucha, ponieważ schodzę kaskadowo do dołu. Robię jakieś ćwiczenie w podporze przodem. Niech to będzie przyciśnięcie kolana do łokcia, utrzymanie takiego izometrycznego spięcia przez 10 sekund, przykładowo po kilka razy na nogę. Jednocześnie to pobudza zginacze biodrowe. Stąd wracam do klęku, w klęku robię kilka krążeń w biodrach, jedna, druga strona, co zarazem rozrusza mi zginacze bioder i pobudzi mięśnie pośladkowe mniejsze, średnie. Potem kilka wymachów nogi do tyłu, do boku, przejście przykładowo do pozycji psa z głową w dół i z psa z głową w dół będę przechodził do różnych rozciągań w wykroku, potem wejdę w przysiad, z przysiadu zrobię kilka wyskoków i jestem gotowy.
Super, czyli to trwa 7 minut.
Tak.
I właśnie w tej sekundzie przypomniałem sobie, jak byłem u ciebie na treningu podczas w CrossFit Trójmiasto, w Reebok Summit Sopot. Właśnie w tej sekundzie, jak rzeczywiście te elementy, no kilka elementów z tych, których wspomniałem właśnie, że no, to rzeczywiście...
Jest, nie oszukujmy się, są takie uniwersalne pozycje, które mogą się tam pojawiać, bo dają nam wachlarz możliwości w każdym innym kierunku. Tak zresztą też uczę ludzi, jak ich prowadzę, czy jak szkolę, żeby nie zamykać się na to, że musi być tak i X i koniec, tylko jednak możesz pójść do przodu, do boku, do tyłu, możesz wrócić do pozycji, wyjść do pozycji i tak dalej, więc tutaj ogranicza tylko nas kreatywność.
I Maćku, jakbyśmy też poszli troszeczkę dalej, czyli jesteśmy już po swojej jednostce treningowej, czyli kończymy ten trening i zastanawiam się, jak powinniśmy wyjść z niego najbardziej efektywniej, tak by nie doprowadzić do tego zakwaszenia. I czy takie wyciszenie organizmu w postaci delikatnej pracy w tle, czy to są jakieś mobilki, czy rozciąganie, czy to ma sens?
To jest właśnie powrót do stricte fizjologicznych kwestii, bo czy to będzie praca tlenowa, ona będzie poniekąd zaburzać odpowiedź tego, co układ nerwowy dostaje po intensywnym wysiłku. Czyli pracując, dajmy na to, niech to będzie trening siłowy albo bardzo intensywny trening kondycyjny, tak? Jesteśmy w mocnym pobudzeniu, serce tam szaleje, mięśnie robią mega robotę, układ nerwowy jest pobudzony, po prostu odpalony, wszystko co może być. I potem wrzucamy sobie zupełnie inny charakter roboty na jakieś tam 10 minut, tak? Przykładowo, niech to będzie delikatne wiosłowanie czy jazda na airdynie, obojętnie. No i w tym momencie mój układ nerwowy ma tak zwany efekt interferencji. Czyli jeśli zbyt szybko po sobie nakładamy dwa odmienne charaktery pracy, to zaburza troszeczkę odpowiedź. Czyli nie zyskuję 100% tego, co mam tak naprawdę zaplanowane na tej jednostce treningowej. Dużo lepiej jest po prostu przełączyć się na drugi tryb, czyli na tryb regeneracji, położyć się na plecach, nogi powyżej poziomu serca, po tym jak się uspokoi oddech, zamknąć oczy, pooddychać głęboko z użyciem oddychania przeponowego, ewidentnie rozluźnić, wyłączyć organizm, wziąć potem prysznic kontrastowy, który pomoże usunąć te zbędne metabolity poprzez pobudzenie samego krążenia, a nie układu nerwowego, tak? Ani nie zmiany jakiegoś tam pod tym względem ułożenia. I najwyżej w drugiej sesji, którą miałbym zaplanowaną w ciągu dnia, wrzucić wtedy inny charakter pracy.
Jasne, czyli nie jesteś zwolennikiem tej pracy cooldown, w którym staramy się uspokoić.
Nie, sam tego nie robię.
Pracę serca.
Nigdy tego nie robiłem, nie widziałem w tym większego sensu. Zarówno jak trenowałem coś, powiedzmy, sportowego i jak po prostu ćwiczę sobie teraz rekreacyjnie, żaden z moich podopiecznych czy tam zawodników nie narzeka na problemy ani kondycyjne, ani sercowe, ani naczyniowe. Więc tutaj nie widzę w tym większej jakby ideologii.
Jasne. Też mi się teraz skojarzyło, jakbyśmy troszeczkę zaprzeczyli takiej metody znanej w treningu wytrzymałościowym w crossficie, jaką jest aerobic capacity Chrisa Hinshaw'a. Jego metoda opiera się właśnie na takim treningu interwałowym, w którym przerwa jest,
tak,
jest
tylko przerwa,
na
właśnie,
bardzo niskim
właśnie. To jest ta różnica, to jest aktywny wypoczynek, a to nie jest zakończenie sesji, to jest przerwa.
Okej, okay, czyli tego nie możemy gdzieś tam połączyć, jeśli chodzi o...
Nie. Ja tutaj nie mogę w żaden sposób negować słów czy tam nauk pana Hinshaw'a, ponieważ to jest światowej klasy sportowiec, zarówno jak i też trener. I jego metody są bardzo efektywne, nie oszukujmy się. Wywodzi się on z triatlonu, z Ironmana, tak? Tam kilkukrotnym mistrzem świata.
Tak, dokładnie.
Więc na pewno wie, co robi, jeśli o to chodzi. No i praca taka ma ewidentnie podłoże z jego dyscypliny.
Okej, to się zastanawiam właśnie nad korelacją taką, jeśli jesteśmy w tym treningu interwałowym, jeśli wykonujemy pracę szybkościową, powiedzmy, no to właśnie chciałem nawiązać jakoś do tego, co powiedziałeś, czyli czy przypadkiem może ta przerwa nie zaburzyć tego efektu, w której gdzieś tam wchodzimy w inny tryb, okej? Ale to gdzieś tam, to jest jednostka treningowa,
jeśli jest to przerwa w trakcie, no to jest okej. Jeśli jest to ewidentny element na zakończenie, gdzie mielibyśmy, nie wiem, przykładowo na 400-metrowej bieżni biegać interwały i na sam koniec mielibyśmy jeszcze 15 minut truchtać, no to w tym wypadku jest to tylko dokładanie bez sensu roboty.
Jasne.
Tak zwana śmieciowa objętość.
Okej. Okay. Jeśli już jesteśmy przy tym końcu treningu i gdzie często skupiamy się na nim, czy tak przyrostach siły, masy czy wytrzymałości tlenowej i często myślę, że zapominamy o ćwiczeniach akcesoryjnych i powiedz, czy ty uważasz, że warto je stosować i
przykładać
uwagę?
Ja pod tym względem, nie będę ukrywał, jestem uczniem Louiego Simonsa. I on 80% pracy tak naprawdę skupia na ćwiczeniach akcesoryjnych, żeby budować całość jako podstawę pod te boje tam trójbojowe, akurat w jego wypadku, ale u mnie niezależnie, czy ja tu pracuję na przykład z zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, czy z moją tenisistką stołową Natalią Partyką, to za każdym razem pracujemy tak, żeby te ćwiczenia celowały w to, co może się psuć. Czyli wzmacniam elementy te, które są najbardziej newralgiczne, narażone na jakieś kontuzje z racji na charakter dyscypliny. Czy to będą kolana, czyli wszystkie mięśnie, że tak powiem, które okalają biodro i zarazem stabilizują kolano, czy to będzie praca stóp, żeby łydka odpowiednio wyłapywała wszystkie wychylenia, obciążenia, czy to będzie kwestia związana z barkami, z mięśniami brzucha, obojętnie.
Traktujesz to bardziej jako element wzmacniający, czy jako prewencję kontuzji?
Bardziej to drugie, aczkolwiek nie oszukujmy się.
80% czasu swojego treningowego spędzasz na prewencji kontuzji, to czy jesteś w stanie w ogóle iść z wynikami do góry?
Jak najbardziej, bo w tym wypadku, jeśli bierzesz jako ćwiczenia akcesoryjne, przykładowo good morning ze sztangą i robisz na nim 4 serie po 10 ruchów, mając 120 kg na sztandze, jest to ćwiczenie akcesoryjne dla ciebie w tym wypadku, ale no nie oszukujmy się, coś tam na pewno da, tak?
Okej. Okay. W takim razie, jeśli już zakończyliśmy trening tymi, powiedzmy, ćwiczeniami akcesoryjnymi, jeśli to miało być jakąś gdzieś tam chronologię, byśmy mieli przyjąć naszej rozmowy, to musimy przygotować się do kolejnej sesji albo do kolejnego dnia, w zależności od tego, czy trenujemy rekreacyjnie, czy trenujemy bardziej zawodniczo, gdzie nasza sesja może być za 2-3 godziny i zastanawiamy się, jakie metody regeneracji tutaj polecasz ogólnie.
Nie mam wpływu jako tako tak naprawdę na to, co ludzie robią. Co jest tanie, co jest bezpośrednie, to jest na pewno kąpiel kontrastowa, czyli naprzemienny, gorący, zimny prysznic. Interwały czasowe tutaj trzeba raczej dostosować do swojej zarówno tolerancji, jak i też poziomu, nazwijmy to, zaawansowania w tej metodzie, bo początkowo to może być po 5-7 sekund, później ludzie chodzą do 15-20.
Czyli nawiązuje do coraz bardziej modnego morsowania, czy właśnie...
Nie, morsowania bym
czy
tutaj...
Czy kriokomory?
Kriokomora jak najbardziej, ponieważ ma też bardzo fajne fizjologiczne plusy, jak chociażby podnoszenie poziomu testosteronu i zabijanie interleukin, które odpowiadają za stany zapalne. Sam na studiach miałem przyjemność brać udział w takich badaniach prowadzonych przez panią Zieman, nie wiem czy profesor, czy doktor, ale serdecznie pozdrawiam. Zresztą pracuje ona z naszymi tenisistami, lekkoatletami i tak dalej, naprawdę świetna kobieta w swojej dziedzinie. I to, jeśli mamy dostęp do takich rzeczy, no to jak najbardziej. Ja na przykład osobiście słabo się czuję po saunie, więc z niej nie korzystam, ale znam osoby, które sobie to chwalą i bardziej dostosowałbym to indywidualnie. Raz, do czego mamy dostęp, dwa, po czym czujemy się lepiej i tyle.
Okej, ale jeśli takie główne filary dla ciebie, które sprawiają, że nasza regeneracja jest najpłynniejsza, to gdzieś tam
standard,
na coś
standard podstawowy to jest jedzenie odpowiednie. Po treningu najlepiej, żeby było ono w formie płynnej, czy tudzież półpłynnej, ponieważ większość krwi jest skupiona wtedy w mięśniach, więc układ nasz trawienny nie funkcjonuje tak dobrze, czyli stały pokarm będzie po prostu dłużej zalegał i nie będzie optymalnie, że tak powiem, absorbowany. Drugą rzeczą jest sen, jeśli mamy na niego możliwość. Niech to będzie nawet 15-25-minutowa drzemka. Jak ktoś umie się wyłączać, to daje cuda. Ja osobiście bym nie przeżył przy dwójce małych dzieci i takim, że tak powiem, trybie pracy, jaki mam, gdyby nie to, że codziennie sobie robię drzemkę. No nie wyglądam na najbardziej wyspanego człowieka świata, ale to mi ratuje życie bez tego, bez przymusu kofeinowania się i tak dalej, bo kawy w ogóle nie pijam. I co dalej? Sen, ożywienie, nawodnienie, na co ludzie niekiedy nie zwracają odpowiedniej uwagi. No nie oszukujmy się, nasze ciało się w głównych procentach składa z wody i większość procesów biochemicznych też się na niej opiera, więc jeśli tutaj mamy zaburzenie, no to niestety wszystko będzie leciało do dołu.
Czy praca z fizjoterapeutą według ciebie jest niezbędna, jeśli trenujesz codziennie?
Od pewnego poziomu tak.
Czy taki właśnie przegląd, myślę, 2-3 razy?
Jeśli mówimy o osobach, które ćwiczą rekreacyjnie, to jest raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, w zależności, wiadomo, od poziomu obciążeń, jakimi tam dana osoba operuje. Dla osób, które trenują zawodowo czy tam zawodniczo, to jest moim zdaniem mus i tutaj nad takim człowiekiem, nie oszukujmy się, ale powinien w jakiś sposób sztab pracować, czyli powinien być trener od przygotowania sportowego, trener od przygotowania motorycznego, osoba, która się zajmuje właśnie fizjofizykoterapią i dietetyk i w tym momencie mamy pełen obrazek i jesteśmy skazani na sukces.
Jasne, ale i tak jak powiedziałeś, mamy kilka tutaj fajnych metod regeneracji, takie bym powiedział podstawowe, ale czasem no niestety ten układ nerwowy i mięśniowy nie chcą razem ze sobą współgrać. Jak w takim razie nie doprowadzić do przetrenowania, albo gdzie złapać takie sygnały, w którym jesteśmy blisko?
Z jednej strony to jest praca trenera, żeby odpowiednio rozplanować całość. Z drugiej strony to jest poniekąd walka z ego zawodnika, bo ludzie czy tam zawodnicy najwięcej sobie krzywdy robią wtedy, kiedy mają samopas. Jeśli ktoś ma narzucone, że ma zrobić przykładowo w jednej sesji 3 serie czegoś tam, 5 serii czegoś tam i potem 10 rund pracy interwałowej, to ma zrobić tylko to, co jest wypisane i nic poza tym. Tak? Problem główny ludzi, którzy zwłaszcza rekreacyjnie trenują, to jest to, że próbują robić za dużo, mając niestety niedostateczną ilość czasu na regenerację i wtedy dziwią się, że nie ma progresu. Ja od X lat, kiedy no też zarówno trenowałem jeszcze jakiś tam sport. Nie robiłem więcej niż 4 jednostki, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, tak bym to nazwał.
W tygodniu.
Tak, w tygodniu.
Musimy zaznaczyć.
Nie, w tygodniu, bo jestem zwolennikiem pracy jakościowej, a nie ilościowej. Dorzucić zawsze można. I w tym wypadku, gdzie miałem, nazwijmy to, formę życia w przedziale 23-25 lat, robiłem 4 treningi takie, gdzie one skupiały się na podstawowej pracy siłowej, gdzie będąc na siłowni robiłem od 3 do 5 maksymalnie ćwiczeń i później bardzo krótka sesja kondycyjna, która była 8 godzin później, która trwa 25 minut. I to jest wszystko.
Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo właśnie, że często wśród klubowiczów, na przykład boksów crossfitowych, często
tak, siła i tylko siła.
Tak, to jest częsta domena, że ludzie, którzy trenują 2-3 miesiące, są mega zajrani w crossficie i próbują nowych wyzwań i szukają programowań crossfitowych.
No i łapią się 100 rzeczy naraz, tak. Albo łapią się czegoś, co jest w ogóle nie do ich poziomu dostosowane. Ja tu wielokrotnie ludziom, którzy zgłaszają się do mnie o pomoc, zabijam ćwieka, bo dostają taki plan treningowy, mają wypisane na przykład punkty A1, A2, A3 jako rozgrzewkę, B1, B2 jako ćwiczenia główne i później C1, C2 jako ćwiczenia akcesoryjne i to jest koniec. I tydzień później mi piszą, ja pierdolę, ja nie mogę ruszać rękami po tym albo coś w ten deseń, gdzie wcześniej myśleli, że robią dużo, a tak naprawdę robili byle jak i tyle. No,
albo też fajny trik taki zastosowałeś, w którym gdzieś tam rozpisujesz rozgrzewkę na 3 elementy. Jeśli komuś wysyłasz programowanie, to w twoim programowaniu skupiasz się na tych podstawach i na tej, bym powiedział, dość niskiej objętości, ale to jest tak wypisane, że masz powiedzmy 9 elementów, 10. Ktoś mówi, wow, ale dużo, robi to w 1,5 godziny, ale gdzieś tam w swoim przekonaniu ma takie poczucie, że rzeczywiście odwalił kawał dobrej roboty. No ale niestety często, zresztą ja się spotykam często z osobami, które właśnie łapią się programowania, które nie jest w żaden sposób do nich przystosowane i w ogóle nie są w stanie fizycznie podołać i muszą skalować, ale oczywiście skalują ciężar, ale objętości już no niestety
nie są. No tutaj, jeśli mogę wtrącić ci się w słowo, to tak. Objętość to jest taki cichy zabójca. I w przypadku intensywności to bardzo szybko ona kogokolwiek skarci, tak? Czyli jak masz za duży ciężar, to on będzie albo cię zgniecie, albo będzie przyspawany do podłogi. W przypadku objętości możesz z tygodnia na tydzień dokładać tą serię, 2 powtórzenia więcej i tak dalej. I to będzie jak taki mały, cichy gnój gdzieś tam za karkiem po prostu siedziało i drapało, aż w końcu coś strzeli. I tu, no właśnie, tak jak powiedziałeś, klubowicze, którzy są zajarani na początek, myślą, że robiąc więcej, zrobią więcej. A to jest, no niestety, gówno prawda, bo dopóki nie uświadomi sobie taki człowiek tego, że tylko to, z czego jego ciało jest w stanie się wygrzebać pod względem regeneracji, da mu jakikolwiek progres, no to tego progresu nie zaliczy, tak? Ja to widzę też u siebie w klubie, gdzie są osoby, którym kilkanaście razy mówiłem, po co ty przychodzisz więcej jak 4 razy w tygodniu? Chłopie, ty masz pracę poza tym, masz rodzinę, a bo ja lubię. Ja mówię, nie, no świetnie, że lubisz, super, że lubisz tu spędzać z nami czas i tak dalej. Naprawdę szacunek dla ciebie za to. Ale jeśli ty chcesz rzeczywiście widzieć rezultaty, to ty musisz się przede wszystkim słuchać, co się mówi do ciebie, tak? A nie patrzeć na to, co ty lubisz. Bo przychodzisz tutaj, okej, dla własnej satysfakcji, ale czy przychodzisz tylko i wyłącznie po to, żeby przychodzić? Czy przychodzisz po to, żeby coś zrobić rzeczywiście z sobą, zaliczyć jakiś progres, zrobić coś dla siebie?
Święte słowa i tak jak powiedziałeś, warto właśnie czasem zrobić jeden krok w tył, żeby zrobić 2 do przodu, czyli wrócić do tych podstaw, zmniejszyć objętość, skupić się na tej jakości ruchu. Świetne podejście i myślę, że coraz mniej popularne ze względu na ten pęd za wynikami.
No nie oszukujmy się.
Zapisywanie wyników na tablicy, to co mówisz, to wysokie ego, to wszystko, wszystkie takie czynniki sprawiają, że chcemy podnosić cały czas tą poprzeczkę, ale jeśli nie jesteśmy zawodnikami na takim wyższym
właśnie
gdzieś tam przygotowaniu, to rzeczywiście no jest to ciężko. Jeśli już jesteśmy przy temacie, chciałbym też poruszyć kwestię właśnie overtraining, overreaching, czyli jakie są symptomy, jak możemy przestrzec się przed tym i w jaki sposób słuchać swojego ciała. No i jaka jest różnica, jeśli mógłbyś
powiedzieć? To, co wspomniałeś jako drugie, czyli stan overreaching, czyli ten, gdzie tak naprawdę celowo powinniśmy dochodzić do pewnej granicy zmęczenia, jest naturalnie zaplanowany w każdym cyklu treningowym, przynajmniej powinien być. Tak, ponieważ
czyli czarna przestrzeń między oczami gdzieś.
Tak, dokładnie. Okay. Cykl treningowy każdy powinien się składać tak naprawdę z 2 faz, gdzie mamy fazę akumulacji, gdzie tych bodźców, że tak powiem, się nakłada, ciało się uczy tego i przygotowuje i potem jest faza intensyfikacji, w trakcie której podkręcamy tempo, zwiększamy obciążenia, bodajże objętość, w zależności od tego, co jest głównym celem. I po tej fazie intensyfikacji lub właściwie przy jej końcu, my już powinniśmy być właśnie w takim lekkim stanie przemęczenia. Po co? Żeby potem dać sobie troszeczkę luzu, tak zwany deload, czyli to zejście z obciążeń, dzięki czemu mamy możliwość zaliczyć jakikolwiek progres. Czyli specjalnie wychodzimy delikatnie ponad poprzeczkę, po to, żeby później zrobić krok do tyłu, tak? Dać ciału możliwość odpoczęcia i dzięki temu zyskać nowe możliwości. Jeśli chodzi o drugi stan, czyli overtraining, przetrenowanie, no to już jest stricte patologia, tak? Ponieważ osoby, które nie słuchają się z pierwszych symptomów swojego ciała, takich jak, że o, nagle tu coś zaczyna łokieć coś boleć, tu coś trzeszczy, tu mnie w karku boli, nie wysypiam się od 2 tygodni, jakiś tam katar z nosa albo lekkie krwawienie, tak? Na przykład zdziąseł przy myciu zębów, które się ciągle powtarza, to są nakładające się małe stany zapalne w naszym ciele. I tutaj robiąc zwykłą morfologię, gdzie wrzucimy sobie dodatkowo OB czy CRP, będziemy bezpośrednio widzieć, tak, czy ilość tego się nakłada, bo czerwone krwinki spadną, białe wzrosną, OB pójdzie do góry, CRP pójdzie do góry, no i hematokryt będzie spadał, czyli ta żywotność i zarazem objętość naszych elementów morfotycznych w krwi. I wtedy taki człowiek, jeśli to olewa przez dłuższy czas, czyli tu go boli, to łyknie jakiś tam ibuprom, tu się posmaruje maścią, tutaj myśli, że pójdzie na saunę raz, to będzie dobrze, no to po pewnym czasie zalicza po prostu regres, tak? Nie oszukujmy się, ale jego ciało odmawia, głównie na zasadzie wyłączenia układu nerwowego i możliwości pobudzenia na wyższy poziom, ponieważ nasz układ nerwowy ogólnie działa dla nas jako hamulec, ponieważ mięśnie mogą dużo, dużo więcej niż ciało jest w stanie znieść, ale układ nerwowy dopóki nie jest przyzwyczajony do pracy na jakiejś tam określonej intensywności, częstotliwości, jeśli chodzi o skurcze, spięcia i tak dalej, nie pozwala nam zrobić więcej.
Niesamowita wiedza, Maczku, muszę ci powiedzieć.
Dziękuję.
I jeśli mielibyśmy nawiązać do pierwszego, czyli do overreaching. W jaki sposób w takim razie zalecasz wyciszenie tego układu nerwowego? Czy może znasz jakieś mentalne sposoby, jak nie wiem, jak medytacja?
Nie każdemu to pasuje, to jest jedno, aczkolwiek każdy powinien znaleźć swój sposób medytowania, tak? Ja kiedy miałem więcej czasu, bardzo lubiłem rysować i to mnie... Naprawdę, tak. No spójrz na moje tatuaże, tak? No,
to mnie... Masz 2 córki, to też jest...
Też mam, myślę, tak, mam 2 córki, ale to jeszcze przed dziećmi. Tak?
Czy po prostu mnie wyganiasz z pokoju i sam zaczynasz rysować?
Nie, teraz nie, teraz niestety nie mam takiego czasu. Teraz czytam komiksy. Albo chodzę z psem na dłuższy spacer. Ale każdy powinien znaleźć jakiś swój sposób na medytację, tak? Dla jednych jest to ruch, który jest bardzo spokojny. Niech to będzie właśnie spacer, yoga, cokolwiek tego typu, gdzie mogą się wsłuchać w swoje ciało, wyciszyć, w jakiś sposób zamknąć na te bodźce zewnętrzne. Dla innych będzie to stricte medytacja, czyli po prostu skupienie się na jakiejś myśli czy zgłębienie jakiegoś problemu, zatrzymanie się na chwilę, wyłączenie od świata zewnętrznego, tak? A dla innych będzie to po prostu, no, nie wiem, niech to będzie relaks na łonie przyrody, tak? Idziemy sobie do parku, siadamy na ławce, słuchamy śpiewu ptaszków, patrzymy sobie, jak jakiś tam mały strumyk sobie płynie i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, na którą ludzie nie zwracają teraz uwagi, bo żyjemy w czasach, gdzie jest pogoń za wszystkim. I to jest chore, nie oszukujmy się. A wiele rzeczy nam ucieka, raz, że przed twarzą, 2 między palcami. No i też nie zyskujemy nic więcej, poza tym, że ciągną frustracje i narastające zmęczenie. A jak nauczymy się, bo to nie trzeba wcale dużo wtedy, to jest 15-20 minut czasu dziennie nawet, wystarcza na to, żeby się wyłączyć, żeby ten mózg miał chwilę, żeby odpocząć i rzeczywiście od tych bodźców odciąć.
Dokładnie, i w takim obiegu social mediów, wszystkich gadżetów, aplikacji, które nas otaczają, niestety ten układ nerwowy jest mocno wyeksploatowany, więc bardzo ważne, żeby gdzieś tam się wyciszyć, i to, co powiedziałeś, bardzo fajna rada, znaleźć to codziennie 5-10 minut na swój rozwój.
Czy tu trzeba być zdrowym egoistą?
Czy wyciszenie, tak.
Tak bym to nazwał. Tu trzeba być zdrowym egoistą, żeby patrzeć pod tym względem na siebie. Bo to jest tak samo jak w samolotach, kiedy spada ciśnienie w kabinie, założenie jest bardzo proste, czyli najpierw zakładasz maskę sobie, potem dopiero innym, bo jak nie pomożesz sam sobie, to nie pomożesz nikomu innemu.
W życiu tak jest, że najważniejszą osobą w życiu jesteś ty sam, bo jeśli ty nie zwiększasz swojej wartości, to i bliscy, nawet żona,
tracą.
Dzieci dokładnie na tym tracą.
Bo jest zdrowy, zdrowy egoizm, tak?
Dokładnie. A często właśnie w pogoni za takimi codziennymi obowiązkami, to musisz coś załatwić, to musisz zrobić trening, poprowadzić klasę. Często zapominamy skupiać się na nas samych, więc tutaj też bardzo fajna, mądra i ciekawa rada. A jeśli byśmy też wrócili do tej drugiej kwestii, czyli overtraining, czyli już, jeśli już w nie jesteśmy, to jak najszybciej z niej wyjść, bo gdzieś tam to jest...
No tu jest niestety ten bolesny cios, że trzeba odciąć się poniekąd od tych bodźców, które sprawiły, że znaleźliśmy się w tym stanie, czyli na pewno bardzo mocne zejście z jakiejkolwiek intensywności czy objętości treningowej. Ja pamiętam jak dzisiaj dzień, kiedy pojechałem na wakacje za granicę popracować, jak byłem studentem, wylądowałem u mojej ciotki w Anglii, i pracowałem na magazynie ze sprzętem RTV AGD. Oczywiście nie wzięli mnie jak białego człowieka do przenoszenia jakichś tam telewizorów, tylko rozładowywałem pralki z tirów, gdzie jedna ważyła po 80 kilo i robiłem to po 8 godzin dziennie.
Miałeś potencjał może?
Ewidentnie, no to by wychodziło, bo robiłem sam to co trzech Angoli, ale to już mniejsza z tym. I miałem wielki wtedy stres za sobą, że moi koledzy z judo trenują, a ja tutaj nic nie robię. I tak, no dobra, te 2 miesiące minęły, oni tam trenowali, no i mieli bardzo ambitny plan, żeby robić po 3 treningi dziennie. No to przychodzę do mojego obecnego wtedy trening partnera pod chatę, klikam w ten domofon, idziesz się przejść, pogadać, ta jasne, już zaraz będę. 20 parę lat mieliśmy wtedy, chłystki po 90 parę kilo, młodzi naładowani testosteronem, ja czekam 3 minuty, 5 minut, 7 minut, mówię, kurde, co się dzieje? Chłop schodzi, blady, spocony, on zszedł po schodach, a nie wbiegał po nich 30 razy. Ja mówię, ty, co ci jest? Wiesz co, no robiliśmy tam właśnie przez ostatnie tygodnie po 3 treningi dziennie i tak trochę słabo się czuję. Ja mówię, ty weź i zrób badania krwi, nie? No i chłop poszedł, zrobił te badania krwi. Okazało się, że miał anemię, do takiego stopnia się zajechał. No i generalnie zajęło mu około 5 roku, żeby wrócić do poziomu, nazwijmy to zero, tego, który był jakby przed wypadkiem. Tak, więc odcięcie się od tych bodźców to jest jedna rzecz.
Jeszcze nie słyszałem, żeby przetrenowanie trwało 5 roku.
No wiesz, kwestia jak kto, że tak powiem, sobie zrobił kuku i jak chciał z tego wracać, bo jak ktoś po 2 tygodniach znowu wraca na salę treningową i zaczyna,
nie udać,
tak, i zaczyna robić to samo, co robił, no to się nie da. Tak?
Czyli uważasz, że trzeba się całkowicie odbodźcować od tego?
Niestety, ale tak. No, nasze ciało działa na takiej zasadzie, że potrzebujesz 6 tygodni, do tego, żeby coś zyskać. Czyli po 6 tygodniach w odpowiedzi na różnego rodzaju bodźce twoje ciało zaczyna syntetyzować białka na określonym tam poziomie, które mają odpowiadać adaptacji na dany tam tryb, tak? A 3 tygodni potrzebujesz, żeby to wyciszyć. Więc w tym wypadku jako roztrenowanie zawsze się wrzuca okres 3-tygodniowy, ale w przypadku przetrenowania te 3 tygodnie to będzie za mało. Więc tutaj 6, 9, 12 tygodni nawet, jeśli o to chodzi, plus skupienie rzeczywiście na regeneracji, czyli sen, odpowiednie żywienie, uzupełnienie wszystkich niedoborów, jeśli chodzi o witaminy, mikroelementy, będzie kluczem do tego. Tak?
Czy nie ma czynników zewnętrznych, którymi możemy to przyspieszyć?
De facto nie, bo tutaj nasze ciało no nie odpowie szybciej, z racji na to, że nie wiem, zamkniemy się w komorze hiperbarycznej, tak, która będzie kolejnym stresorem dla naszego ciała, które już i tak jest przebodźcowane i nadwątlone, tak? Więc tu musimy patrzeć na to, że no niestety, ale trzeba no, zrobić 3 kroki mocne wstecz, zatrzymać się i spojrzeć, czy rzeczywiście to, co robiłem, miało sens.
Jasne, a jeszcze chciałbym w takim razie poruszyć temat jednej z form regeneracji, której nie poruszyłeś, a mianowicie suplementacja. I chciałbym zapytać się, jakie sprawdziłeś na sobie, które mógłbyś polecić, ale rozmawiamy oczywiście tutaj o suplementacji jako jednej z form, która może zwiększyć naszą regenerację, no ale nigdy nie zastąpi oczywiście tego dobrego snu i zbilansowanej diety pod względem twojego poziomu aktywności, wieku i celu oczywiście. Tak, więc jakby jedna z form, co uważasz,
że... Ja jestem minimalistą i też jak pracowałem, między innymi dlatego się dostałem w ogóle na katedrę z biochemii na AWF-ie w Gdańsku, bo zadałem mojemu doktorowi, później szefowi, promotorowi pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Bo spytałem go w 2006 roku, panie doktorze, co pan sądzi o beta-alaninie? A on, a co to jest? Tak, więc ja jestem minimalistą, jeśli o to chodzi. Używam rzeczy tych, które są na pewno sprawdzone. Wiem, że miałeś już rozmowę z moim przyjacielem Kubą Mauriczem. On jest mega UBM, jeśli chodzi o suplementację, aczkolwiek ja wyznaję trochę bardziej podstawowe zasady pod tym względem. Czyli musimy mieć rzeczy, które a, będą minimalizować odpowiedź zapalną naszego ciała. Na mnie osobiście bardzo dobrze działa witamina D i C i kwasy omega-3. 2, możemy wrzucić sobie specyfik jakiś, który będzie pomagał nam pod względem przystosowania organizmu do tej ilości stresu, na którą jesteśmy wystawieni. Jest szereg różnych adaptogenów, które są dostępne. Dla mnie na przykład różeniec górski, czyli rhodiola rosea, jest tutaj kluczem. I zauważyłem sam po sobie, że jak robię, na przykład teraz przygotowuję się, żeby coś tam cięższego targnąć z gleby, jak tego nie biorę, to od razu mi zaczyna kapać z nosa, więc wiem, że coś jest na rzeczy. No i podstawowe sprawy pod względem regeneracji tkanek tych, które biorą udział w czy to treningu, czy ogólnie mocniej są obciążone podczas pracy, czyli białka, aminokwasy, odpowiednia też podaż cukrów, ponieważ niektórzy teraz z racji na to, żeby zawsze mieć kratę na brzuchu, unikają tego jak ognia i potem mają problemy jakieś z tarczycą lub odpowiedniej ilości też dobrze dobranych kwasów tłuszczowych, czyli wracamy do podstaw.
Od tej drugiej strony, jeśli mielibyśmy wskazać suplementy, które twoim zdaniem mielibyśmy odrzucić, czyli albo obalić jakieś mity z tym związane, czyli co twoim zdaniem nie działa, jeśli chodzi o suplementację, a no marketingowo nie jest mocno promowane?
Nadmiernie, że tak powiem, skomplikowane formy chemiczne wielu rzeczy były uznane na początku za wielkie wow, a później okazało się, że są tylko i wyłącznie przekolorowane i przecukrzone.
A konkretnie?
No na przykład zwykła kreatyna, tak? W tym wypadku monohydrat czy kilka innych form jest super aktywnych i nie trzeba w ogóle przepłacać, biorąc jakieś tam alfa-ketoglutarany czy tam jakieś inne śmieszne połączenia, tak? Powiem szczerze, że każdy moim zdaniem powinien suplementować kreatynę, niezależnie od tego, jaki ma cel treningowy, ponieważ wpływa ona chociażby nawet pozytywnie na układ nerwowy.
Napisałeś ostatnio bardzo ciekawie właśnie też o przetreningówkach, które rzeczywiście są często nadużywane, prawda?
Tak, tak. No to wrócimy do tego, jak układ nerwowy jest już przebodźcowany i my to zmęczenie próbujemy zamaskować, tak? Przykryć w jakiś sposób tym, że nałykamy się czy to kolorowych pigułek, albo jakiegoś tam niebieskiego, czerwonego proszku rozpuszczonego w wodzie, który ma w sobie zyliard różnych, że tak powiem, substancji aktywnych.
Musimy świecący kolor, bo wtedy mocniej kopie.
Tak, i nazwę turbo, hydro, cyto, mega i tak dalej, i tak dalej.
Wtedy przynajmniej 6008 mniej więcej, to tak. Już jest taka nazwa, która gdzieś tam...
Wtedy już dokładnie, cyto rozkurwonox 2500. Wtedy będzie na pewno schodził jak gorące bułeczki z półek, ale niekiedy substraty, czy też tam substancje, które są użyte w tym, w połączeniu ze sobą A, że się nakładają, B, doprowadzają tylko do większego zjazdu i zmęczenia po użyciu czegoś takiego. Pamiętam jak dzisiaj dzień, jak kupiliśmy z moim trening partnerem Pawciem jakąś tam właśnie przedtreningówę na spróbowanie, gdzie ja nie pijam kawy, tak? I dostałem coś, co miało w sobie 350 mg kofeiny. Ja nie byłem po 20 minutach w stanie robić niczego fizycznie, bo mi tak ręce telepało i tak mi pikawa stukała.
Drgawki, myślę, przyspieszone bicie serca.
To był dramat. Ja się czułem, jakbym miał zjechać. Więc w tym wypadku, jeśli chodzi na przykład o przedtreningówkę, którą przyznam się bez bicia, zacząłem używać, tak, ale kupiłem specjalnie taką, która ma ilość kofeiny w sobie mniejszą niż filiżanka kawy.
Możesz polecić jakąś?
A ja akurat z Controlled Labs stosowałem Steam Ino. I tam są trzy rzeczy tak naprawdę, bo tam jest kofeina, tauryna i betaina. I to jest koniec.
Rzadko się zdarza taki skład.
Coś tam kosztuje więcej, nie oszukujmy się, ale raz, że nie trzeba tego dużo brać. Tam jest 125 mg kofeiny na porcję. Ja brałem niecałą porcję za każdym razem i mi to w zupełności wystarczało.
Jasne, ale jesteś spójny w tym, bo jest skończysz na jakość ruchu i też gdzieś tam przykładasz.
A jeśli miałem rzeczywiście ochotę podejść na coś cięższego, to łykałem alfa-glicerofosfocholinę, czyli alfa-GPC. Przed treningiem, co...
Brzmi groźnie.
Nie, to jest akurat poniekąd prekursor naszego neuroprzekaźnika, acetylocholiny. Czyli to pomaga, jeśli chodzi o przyspieszenie przesyłu informacji między mózgiem a mięśniami.
W takim razie idźmy troszeczkę dalej, jeśli chodzi o tą suplementację, bo to też na początku
myślę
troszeczkę, tak, troszeczkę wspomnieliśmy, nie mogłem się doczekać, w tę stronę zaawansowanej suplementacji, może tak, bo jeśli trenujemy coraz więcej, tak, i przy dużej objętości, no to potrzebujemy też ekstremalnych form regeneracji. No tutaj jeśli wejdziemy do sauny na 10 minut, jeśli zrobiliśmy 10 sesji w ciągu dnia, trenowaliśmy 8 godzin, no to średnio nam to pomoże, więc mówię tutaj otwarcie o dopingu. Czy jest tak, że jeśli chcemy wejść na poziom zawodniczy, to doping jest takim niezbędnym elementem
przygotowania. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, kiedy kto sięga po doping i kto sięga po niego najczęściej, tak? Ponieważ najczęściej sięgają po to osoby trenujące rekreacyjnie, to jest raz, a dwa to sięgają po niego za szybko, nie realizując w pełni swojego potencjału, który mogą zrobić naprawdę porządnym programowaniem treningowym. Ja przyznam się bez bicia, nie stosowałem nigdy dopingu. Myślałem o tym kilkanaście razy, nie powiem, że nie. Ale jak jeszcze na starej mordowni zwanej Atleta w Gdańsku trenowałem i chłopy po 120-130 kilo przez pierwszy rok, dwa, młody, zwolnij ławkę, a dwa lata później, jak już na przykład robiłem, nie wiem, ciągi 200 parę kilo na serię, siady 170-180 na serię, to było, młody, zaasekurować cię, no i później, młody, może ty coś weźmiesz. No więc kwestia taka, żeby najpierw rzeczywiście przepracować i to ciężko przepracować kilka lat, a wtedy dopiero ewentualnie sięgać po coś, jeśli jest nam to potrzebne. I teraz komu jest to potrzebne? Właśnie takim osobom, które mają tą styczność z ekstremalnym wysiłkiem zarówno pod względem i intensywności, jak i też ilości tego wysiłku, ponieważ u nich no fizjologia jak u każdego działa tak samo. I na jakiej zasadzie działa steryd? On nam na 24 godziny włącza przyspieszoną syntezę białek. Tak? Czyli to, co u normalnego człowieka jest pobudzane przez trening, a wtedy taki tość jest tak naprawdę jakby non-stop po treningu i jego ciało przyjmuje wszystkie substancje odżywcze ze zdwojoną, jak nie z potrojoną albo pięciokrotnie, że tak powiem, szybszą ilością i jakością i jest w stanie je wykorzystać, tak? A u normalnego człowieka, jeśli zrobimy tego za dużo, no to zablokujemy wszystko, ponieważ dochodzi do odwrotnej reakcji, gdzie po intensywnym treningu wzrasta nam poziom kortyzolu, a spada testosteronu. Jeśli odpoczniemy odpowiednią ilość, odżywimy się odpowiednio, no to w tym momencie ten testosteron zaczyna rosnąć, kortyzol spadać, tak? A u osób, które trenują na wspomaganiu, to jest cały czas ten kortyzol gdzieś tam skopany w dupę, leży gdzieś tam w rogu, a testosteron podniesiony wysoko lub jeszcze inne środki, że tak powiem, wchodzą tam w rachubę, które też przyspieszają regenerację.
Jasne, i tak jak powiedziałeś, bardzo ciekawą rzecz, że często jest to element wspomagania wśród takich rekreacyjnych sportowców, którzy i tak osiągają ten efekt, biorąc doping, tylko po prostu przyspieszają ten proces, ale że rzeczywiście, jeśli nie są na tym ekstremalnym zawodniczym poziomie, no to rzeczywiście oni gdzieś tam tych granic nie przekroczą, tylko po prostu je sobie przyspieszą.
Tak, tutaj też poniekąd winę ponoszą te media społecznościowe, ponieważ wszyscy mają mega ciśnienie na to, żeby dobrze teraz wyglądać, a nikomu nie chce się na to czekać nie wiadomo ile, tak? Bo to się wiąże zawsze z jakimiś wyrzeczeniami, albo bardzo mocny wysiłek fizyczny, no albo z kolei też jakiś reżim dietetyczny, tak?
Sam piszesz zresztą artykuły chyba do Men's Health, a o Men's Health, tak? Czyli rozumiem, że jesteś autorem tych artykułów sześciopak i 20 kilo masy mięśniowej w 4 tygodnie, czy nie?
No nie, właśnie nie. Ja pod tym względem byłem zawsze wybierany do rubryki, która się tam nazywa Adwokat Diabła, gdzie artykuły pisałem na temat albo właśnie jak przyspieszyć proces regeneracyjny, co zrobić, żeby osiągnąć szybciej efekt treningowy jakiś, albo jak rozplanować sobie jakiś trening, żeby to miało ręce i nogi, gdy chcemy na przykład skupić się na jednej tam, dajmy na to, grupie mięśniowej, tak? Czyli bardziej taka popkultura, jeśli chodzi o opisanie tych artykułów, nie fachowe, jak to miało miejsce w innych czasopismach, ale też wiem od ludzi, którzy po prostu, czy to mnie tam na Facebooku, czy Instagramie śledzą, obserwują, no za każdym razem, jak to czytali, to wysyłali mi jakieś tam podziękowania, czy pochwały za to rzeczywiście, że ten tekst jest troszeczkę inny od reszty.
Na pewno, a jeszcze powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, czytałem ją ostatnio u ciebie na blogu, że nie ma takiego terminu jak zdrowie w sporcie, bo jeśli chodzi o trening sportowy, no to jest zawsze stan patologiczny i to jest takie ekstremalne przekraczanie ludzkich granic i to rzeczywiście zdrowie kończy się na tej rekreacji. Czy to nie jest tak, że właśnie to, co powiedziałeś, czyli świat kocha rekord, przekraczanie granic i gdzie i tak sport na takim poziomie zawodniczym no jest tym stanem patologicznym, jak powiedziałeś, no, a z drugiej strony mamy coraz więcej tych środków, które są zabronione przez tą Światową Agencję Antydopingową.
Nawet
prawda?
Kofeina w pewnej stężeniu jest zabroniona tam tak. Przez nich, więc nie oszukujmy
więc to
się.
Jest trochę też, szczerze mówiąc, też dziwny schemat, bo gdzieś tam świat oczekuje od tych jakby przekraczania tych granic, ale z kolei coraz więcej tych środków no, jest na tej liście wada.
To jest raz, rzeczywiście... ale też są inne sposoby na przejście tego, tak? Same chociażby jakby modyfikowanie odpowiedzi fizjologicznej przez używanie różnych metod, takich jak właśnie komory hiperbaryczne czy tego typu rzeczy, już jest pewnego rodzaju dopingiem, tylko że nazwijmy to legalnym. No ale jeśli chodzi o sam doping, no to w tym wypadku już modyfikacje genetyczne wchodzą, nie oszukujmy się. Tak, na wyższym poziomie, które pozwalają na różnego rodzaju ekstremalne rzeczywiście wyniki, wybryki, podejścia i tak dalej, i tak dalej. Ale czy sport jest zdrowy? Nie. Sport to zdrowie, do którego się nigdy nie wraca. Ja tak na to mówię i nie muszę daleko szukać, tak, bo mój przyjaciel od X lat, Paweł Rakoczy, który był oszczepnikiem, był na igrzyskach w Londynie. Teraz patrząc na stan jego na przykład kolana jednego, no to nie oszukujmy się, chłopak ma rok mniej ode mnie na karku, 31 lat, a jest zakwalifikowany do endoprotezy, gdzie on powinien jeszcze spokojnie z 20-30 lat z tym kolanem pośmigać, a de facto już mógłby podłożyć się pod stół.
No to myślę, jak każdy z nas, który gdzieś tam ktoś trenował sport na bardziej zawodniczym poziomie, bo to, co robisz teraz, ja też jestem zwolennikiem zawsze takiej kwestii, że cokolwiek robisz teraz, czyli ty to jak siedzisz, ty ile spędzasz czasu za biurkiem, to jak trenujesz, jakim obciążeniom podajesz swój organizm, czy nawet to, co wkładasz do swojego organizmu, jak jesz, czy jesz codziennie na śniadanie drożdżówkę, popijasz to jakimś
bajgla ze Starbucksa,
sokiem z kartonu, to ma nie efekt za tydzień, za dwa tygodnie, to nie będziesz miał problemów, chorób cywilizacyjnych XXI wieku, czyli te wszystkie szczegóły, drobne elementy właśnie mają wpływ dopiero za 20-30 lat, gdzie starsi ludzie już skarżą się na 80% ma problemy z odcinkiem lędźwiowym, prawda, z odcinkiem szyjnym, czy mają jakieś problemy właśnie z otyłością, czy inne choroby cywilizacyjne, to co właśnie powiedziałeś, bardzo fajna rzecz, ale jeszcze powiedziałeś taką rzecz właśnie o takich naturalnych sposobach tego, można powiedzieć, legalnego dopingu właśnie. Jakie jeszcze takie alternatywy wspomagania, nie wiem, takie jakieś naturalne sposoby właśnie zwiększania testosteronu, nie wiem, czy to są jakieś jakieś wlewy witaminowe, czy jakieś rosyjskie wspomagacze?
Wlewy niekoniecznie, chyba że byłyby to podaż odpowiednich minerałów, które mogłyby tutaj, że tak powiem, zadziałać, jeśli chodzi o
zwiększoną tak, ale to jest taka alternatywa, jak nie ten solkosele na przykład, czyli ten wyciąg z kwicie lęcej. To tak. Są gdzieś tam, to jest jak uważane w formie dożylnej, jest to doping, ale
tak,
gdzieś tam
tylko też tutaj musimy sobie narysować granicę, co rzeczywiście działa i jak działa, tak? Bo nieważne ile ty łykniesz tabletek Tribulusa, to nie zadziała tak samo jak 100 mg testosteronu przyjętego w formie iniekcyjnej, tak? Więc to, co ktokolwiek może w formach naturalnych zyskać, no to będzie ograniczało go w pewnym sensie, jeśli chodzi o bycie zawodnikiem. I tutaj kluczem jest tak naprawdę powrót do tego, o czym mówiliśmy trochę wcześniej, czyli dobrze zaplanowane programowanie treningowe, które będzie pozwalało na odpowiednią ilość regeneracji, dzięki czemu nie zaburzymy naturalnej produkcji tego typu hormonów, no i dbałość o szczegóły i detale takie właśnie jak pierdołowate żywienie, sen i tak dalej, i tak dalej.
Idąc jeszcze kawałek dalej, bo współpracujesz także z zawodnikami z najwyższych półek. Mówię tutaj o MMA, brazylijskie jiu-jitsu, sam wspomniałeś, czy to jest właśnie kitesurfing, koszykówka, lekkoatletyka. I powiedz, czy głównie skupiasz się z nimi na takim treningu fizycznym, w którym bez wątpienia jesteś specjalistą, czy przerabiasz z nimi też inne kwestie, jakieś mentalności?
Znaczy, rozmawiam na pewno dużo i staram się, powiedzmy, swoją filozofię w jakiś sposób dbania o jakość wdrożyć do wszystkich aspektów ich życia. Gdzie głównie na przykład z fighterami jest ten problem, że oni mają to ciśnienie na to, że robiąc więcej, zyskają więcej. A dopiero kiedy niektórzy z nich zobaczyli, jak robiąc mało na jednostkach treningowych, rzekomo mało, gdzie to na przykład było 45 minut roboty konkretnej, bo mieli jeszcze tego samego dnia na przykład sparingi albo jakieś tam grappling czy tarcze, dopiero wtedy widzieli, że rzeczywiście ich ciało ma możliwość pójść do przodu, tak? A nie robią coś, żeby tylko i wyłącznie się zarżnąć, żeby gonić za tym zmęczeniem. No i to jest takie troszeczkę błędne koło, gdzie ludzie myślą, że goniąc za tym zmęczenie cokolwiek zyskają, a tutaj musimy spojrzeć na to z drugiej strony, czyli ja zawsze patrzę, jak minimalną efektywną dawką jestem w stanie osiągnąć jakikolwiek rezultat, czyli szukam sposobu, który przy minimalnym nakładzie pracy da mi możliwie największe odzwierciedlenie w postaci wyników.
Czyli taka maksymalizacja, jak w jaki sposób maksymalizować każdą część, super. A jeszcze Maćku, w takim razie z innej strony się ciebie zapytam, bo sypiesz powiedzmy gdzieś tam takimi bardzo ciekawymi faktami, no jak z rękawa i to jest bardzo też inspirujące. Gdzieś tam chciałem się ciebie zapytać, skąd w ogóle bierzesz źródło swojej wiedzy, bo robisz często live'y na Facebooku, widzę, obserwuję, czytam Q&A, odpowiadasz zawsze na pytania, które ktoś się tam zada w komentarzu i można powiedzieć, że jesteś taką chodzącą encyklopedią. Zastanawiam się gdzieś tam, skąd się bierze źródło twojej wiedzy.
To się zaczęło naprawdę...
Możesz jakieś polecić, prawda?
To się zaczęło bardzo, bardzo dawno temu de facto, ponieważ ja jako gnojek miałem mega aspiracje, jeśli chodzi o sporty walki. Pewne fakty, nazwijmy to zdrowotne, mnie przekreśliły z tego, jeśli chodzi o szczegóły. Tutaj jednym przypadkiem to są na przykład oczy, gdzie się przerzuciłem później na sporty chwytane i szukałem elementów, które pozwolą mi być lepszym w tym, co robię. Nie myślałem na początku o jakiejkolwiek karierze trenera, czy jakkolwiek by tam na to patrzeć. No i kolekcjonowałem tą wiedzę, zaczynając od prostych rzeczy, bo szukałem na internecie, gdzie miałem lat 15-16, już osób, które mogłyby jakąś tam inspiracją, że tak powiem, być. Pierwszą dla mnie był Ross Animate, kolej ze Stanów, który jest trenerem boksu, i zarazem mega minimalistą, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, a naprawdę mega efekty to daje. Znalazłem jego kilka książek. Niestety na początku je jako pirat ściągnąłem. Później dopiero mając fundusze zaczynałem kupować sobie tego typu rzeczy. Ale poprzez jego stronę trafiłem na nazwiska innych ludzi, czy to ze świata trójboju, czy to ze świata właśnie przygotowania motorycznego sportowców, jak na przykład Dave Tate, Louis Simmons, Joe DeFranco, Buddy Morris i tak dalej. I na bazie tych trenerów trafiłem z kolei na nazwiska naukowców, takich jak profesor Werkoszański, Zaciorski, czy tam Matwiejew, czy Tudor Bompa. I stamtąd już zaczęła się orka stricte naukowa, czyli szukanie książek. Jak już znalazłem jakąś książkę, to ją połykałem jak głupi. Jedyny mój plus w tym, że bardzo dobrze znam języki obce, zwłaszcza angielski, więc tutaj nie było dla mnie żadnej bariery pod tym względem. A będąc na studiach, też zadawałem dużo pytań i szukałem odpowiedzi już później zarówno w publikacjach naukowych na PubMedzie i nie tylko, jak i też książkach, które dostawałem od swoich profesorów, które też po prostu łykałem, czytałem. No nie, nazwijmy, nie byłem typowym studentem, który imprezował dużo, będąc na AWF-ie, ja tylko byłem raczej no, z typu nie tyle co kujonów, co naprawdę zapalonych małych naukowców.
I świetnie, że nie miałeś tej bariery językowej, która pozwoliła też się rozwijać w tym kierunku, bo na pewno w Polsce jeszcze nie było takiego poziomu świadomości wśród trenerów i nie miałeś takiego źródła wiedzy, jakie mogłeś szukać na zagranicznych gdzieś tam
portalach. Powiem ci tak, że jak zaczynałem pisać bloga, to był 2011 rok, ja już wiedziałem to, co wiem teraz, później tylko zrozumienie tego, że tak powiem, wszystkiego poszło na wyższy poziom, ale jak pisałem przykładowo swój artykuł o systemie Westside Barbell, no to generalnie 90% ludzi zajmujących się, nazwijmy to, trójbojem u nas nie miało w ogóle pojęcia o tym, że inni tak trenują, tak? A ja prowadząc wtedy sekcję CrossFit Trójmiasto na MKS Atleta w Gdańsku, już na bazie tamtego przygotowania robiłem plany treningowe, bo nie ma się co oszukiwać, na tym się wzorowałem początkowo.
Super. Prowadzisz swojego bloga o nazwie You Got To Be Strong i fanpage właśnie, na której masz często live i Q&A, ale jaką misję masz z tym związaniem? Czyli dlaczego tak chcesz właśnie uświadamiać ludzi, trenerów, zawodników?
Mogą użyć wulgaryzmów?
Tak.
Bo mnie wkurwiają patałachy, które nazywają siebie trenerami, a tak naprawdę w dupie byli gówno wiedzą, bo się naćgali właśnie koksem i myślą, że mając sześciopak na brzuchu mogą gówniarzom i nie tylko pokazywać, jak takie rzeczy powinno się robić, a robią tym ludziom krzywdę. To mnie przeokrutnie wkurwia. Ja miałem o tyle fart w życiu, że trafiłem na kilka osób, które były naprawdę zajebiście ważne dla mnie i zarazem też były bardzo dobrymi idolami, jak na przykład mój pierwszy trener od ciężarów Piotr, gdzie on na początku nauczył mnie techniki, pokazał, jak należy robić rzeczy, żeby ta siła rosła, a dopiero po pewnym czasie, gdzie ja jako 20-paroletni chłopak w butach do piłki ręcznej zarzucałem 140-150 kilo, on dopiero wtedy się mnie spytał, czy bym nie chciał pójść w stronę, że tak powiem, tą mroczną i użyć jakichś środków, jak to ładnie wtedy nazwał. A tu niestety jest trochę to odwrócone, gdzie ludzie idą na łatwiznę, i o młody, ty musisz tutaj tak robić, tak i tak ćwiczenia i do tego jeszcze przyjąć to, to i to, jeśli chodzi o ten, o towar. No to sorry, ale mnie to naprawdę przeokrutnie wkurwia. To jest jedna rzecz, a druga, jaką mam misję, jaką mam wizję. Ja widzę siebie za kilka lat konsultującego zarówno profesjonalnych sportowców, jak i nie tylko, duże drużyny i zarabiającego na tym dobre pieniądze, bo powiedziałem sobie kiedyś, jak już wiedziałem, że moja kariera, nazwijmy to kariera, jakiekolwiek uczestniczenie w sporcie jako zawodnik się skończyło, to powiedziałem sobie, że będę najlepszym możliwie trenerem, jakim mogę być i tego słowa dotrzymam.
Cieszę się bardzo, Maciu, że nie wierzysz w bawełnę, bo mógłbyś to obrać w bardzo pasjonujący sposób, w którym wszystko jest, tam jest piękne i kolorowe, no ale powiedziałeś tak fajnie, bardzo górnolotnie, co mi się podoba i też o takiej kwestii finansowej, gdzie często jest ona tematem tabu, a to po prostu masz wizję, masz misję, wiesz, dokąd chce iść i gdzieś tam to konsekwentnie realizujesz.
Nie, nie będę tu niczego ukrywał, tak? Nie miałem kolorowo za dzieciaka. Wiem, że pieniądze to nie wszystko, ale na pewno otwierają wiele drzwi w życiu i kierując się tym, że jesteś średnią 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, patrząc na moich klientów, z którymi spędzam rzeczywiście dużo czasu, dużo się nauczyłem pod względem biznesu, tak? I tutaj, no sorry, ale trzeba być pewnym siebie i trzeba wiedzieć, po co się idzie i do której bramki się gra.
Dokładnie, i warto jest stworzyć produkt, i będziesz mógł przełożyć sobie na takie kwestie finansowe. A jeszcze, Maciek, w takim razie na koniec, jaką radę dałbyś wszystkim sportowcom, którzy chcą rywalizować na takim wyższym poziomie? Na czym twoim zdaniem powinni się skupić?
Przede wszystkim na jakości. Ponieważ jest takie porzekadło, nazwijmy to, że doing less is doing more, więc w tym wypadku robić mniej to jest robić więcej. Nie tyle, co natrzaskać nie wiadomo ile tych elementów, tylko popatrzeć na ich celowość rzeczywiście i czy one spełniają te założenia, dla których, że tak powiem, pojawiają się, czy to w planach treningowych, czy to w planach dietetycznych i tak dalej, i tak dalej. Bo wrzucić komuś ćwiczenie od tak sobie, bo mi się podoba, albo bo inni robią, nie oznacza tego, że przyniesie to rezultat, który podniesie możliwości i kwalifikacje tego zawodnika, z którym ja w danym momencie pracuję.
Super, czyli mogę to zinterpretować jako takie back to basic, czyli...
Jak najbardziej.
Praca u podstaw, czyli to, co gdzieś tam myślę, że często widać w różnych fitness klubach, gdzie często trenerom wydaje się, że im bardziej skomplikowane wymyślą, gdzie robimy przysiad z dwoma piłkami, trzymamy ketla, na szyi mamy jeszcze jakąś gumę, no to rzeczywiście to do niczego nie doprowadza, bo jeszcze nie mamy tej bazy siłowej, stabilizacji, więc to, co powiedziałeś,
jak najbardziej.
Myślę, że świetna rada i no niezwykła wiedza. Więc mam nadzieję, że twój projekt będzie tylko rósł w górę, no
Dziękuję bardzo.
I będę też z chęcią obserwował ten projekt na pewno crossfitowy. Jeszcze raz wielkie dzięki, Maćku, za rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie.